Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługa, a z nami jest senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie senatorze, czuć ewentualne przyspieszone wybory na korytarzach w Senacie?
Nie mam takiego przekonania, że wybory odbędą się w trybie przyspieszonym, bo po pierwsze od strony formalnej jest to dość trudne do przeprowadzenia, bo co by to musiało oznaczać? No, musiałoby to oznaczać, że PiS składa wniosek o samorozwiązanie Sejmu, musi się przyznać do porażki swojej polityki i gospodarczej, i międzynarodowej, więc nie zakładam, żeby Kaczyński, Morawiecki i inni chcieli takie rzeczy nazywać.
No jakby natomiast tak spojrzeć, panie senatorze, teraz na wyniki sondażowe, no to w tej chwili mają największe szanse, a kto wie, co się za chwilę stanie.
Ale żeby rozwiązać Sejm, potrzebują większości 370 bodajże posłów, a sami nie są tego w stanie zrobić, tego nie są w stanie sami przegłosować, więc musieliby uzyskać akceptację również po stronie opozycji, więc musieliby powiedzieć, dlaczego chcą przyspieszonych wyborów. Musieliby to uzasadnić. W sytuacji, jaka jest dzisiaj, konflikty na wschodzie, na Ukrainie, wojna, drożyzna, no musieliby naprawdę powiedzieć głośno, tak, w całości nasza polityka realizowana przez PiS przez ostatnie 7 lat poniosła porażkę, dlatego chcemy wcześniejszych wyborów. Ja nie spodziewam się takiego zdania, więc nie spodziewam się również takiego wniosku. Natomiast Kaczyński używa tego jako straszaka, bo jest bardzo ważne głosowanie w Sejmie. W Sejmie głosowanie ma dotyczyć wyboru prezesa Narodowego Banku Polskiego.
O tym za chwilę porozmawiamy.
No i właśnie po to on ten straszak stosuje w stosunku do własnych posłów.
Chciałbym pana poprosić o ocenę działań rządu w kwestii wsparcia obywateli Ukrainy, bardziej chyba uchodźców, chociaż także samej Ukrainy samej w sobie, żeby pan ocenił, czy te działania są wystarczające, czy można coś więcej zrobić, a może są bardzo zaangażowani jesteśmy?
Ja powiem tak, należy się ogromne szacunek i podziękowania milionom Polaków. Naprawdę każdy powinien dziękować tym wszystkim Polakom, którzy się zaangażowali w pomoc, przyjęli Ukraińców pod własny dach, przekazują pieniądze, organizują wsparcie naprawdę na milion różnych sposobów. Należy podziękować samorządowcom, bo naprawdę wielu samorządowców również zaangażowało się w sposób nieprzeciętny w wsparcie i pomoc dla Ukraińców. Administracja rządowa, jak trochę się zdążyliśmy przyzwyczaić się, zaczęła działać z bardzo dużym opóźnieniem i muszę przyznać, że znacząco więcej można zrobić. Choćby w Senacie przyjęliśmy dwa projekty ustaw. Jeden przygotowywany przez senatora Kwiatkowskiego dotyczy abolicji dla tych Polaków, którzy na przykład mieszkają na Ukrainie i dzisiaj, gdy atakowane są ich domy, rodziny, zaciągną się do armii ukraińskiej, będą bronić własne rodziny przed napaścią ruskich, to oni będą, gdyby przyjechali do Polski, będą podlegać karze więzienia, dlatego że polskie prawo zabrania służyć w obcych armiach. W Senacie przyjęliśmy projekt ustawy, który wprowadza abolicję w tej części, gdy oficjalnie Polacy będą służyć w armii ukraińskiej i bronić tak naprawdę własnych domów. I drugi projekt ustawy przygotowany przeze mnie, on dotyczył z kolei udostępnienia bazy noclegowej na rzecz rządowej bazy noclegowej, takiej, która się znajduje w Lasach Państwowych, na Poczcie Polskiej, w różnych spółkach Skarbu Państwa. Szacuję, że takich miejsc noclegowych jest ponad 100 tysięcy. Na rzecz uchodźców, którzy przyjechali do Polski, bo bardzo często w pierwszych miesiącach, przypominam, że wojna trwa już trzeci miesiąc, w pierwszych miesiącach, pierwszych dniach ta pomoc była udzielana przez właścicieli ośrodków czasowych, które powinny i muszą być przygotowane do sezonu turystycznego. I ci właściciele mówią, okej, my płacimy podatki, pomagamy ze swoich pieniędzy, ale chcielibyśmy mieć szansę zarobić w sezonie turystycznym, żebyśmy mogli utrzymać własny biznes. A to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy ci obywatele Ukrainy, którzy u nich mieszkają, znajdą miejsce i schronienie w innym miejscu. W związku z tym...
Dzisiaj już się to dzieje, że większość właścicieli pensjonatów, nie chcę powiedzieć, że wyrzuca, natomiast no, stwarza takie sytuacje, że uchodźcy z Ukrainy pozostają trochę na ulicy, chociaż wojewoda zachodniopomorski powiedział, że pilnują tego, żeby takich sytuacji nie było.
No, i sam pan sugeruje, że, i mówi, że do tego typu sytuacji dochodzi, a przecież na Pomorzu Zachodnim naprawdę no, sam wojewoda ma ośrodek czasowy w Świnoujściu i to może być miejsce, w którym, do którego trafią Ukraińcy. No nie ma, jeżeli ktoś ma w pierwszej kolejności pomagać, to przecież wojewoda nie pomaga sam prywatnie, tylko pomaga państwo i to jest państwowy ośrodek, a nie prywatny i do tego ośrodka powinni trafić w pierwszej kolejności Ukraińcy z tych miejsc, gdzie do tej pory mieszkają. Znaczy naprawdę trzeba tym ludziom pomagać. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, bo sytuacja na Ukrainie jest nadzwyczaj trudna.
No właśnie chciałbym, żeby pan opowiedział o tej sytuacji, bo mało osób wie, pan wrócił z Kijowa.
Tak, ja wróciłem dokładnie wczoraj z Kijowa. Byłem razem z taką misją parlamentarzystów z różnych państw demokratycznych z całego świata, bo i z Kanady, i z Irlandii, i Włoch, Austrii, Belgii i tak dalej, i tak dalej. Spotykaliśmy się i z przywódcami państwa ukraińskiego, ale też byliśmy w tych miejscach, w których tak naprawdę doszło do ludobójstwa, bo to, co widzieliśmy w Buczy czy w Borodziance, to naprawdę świadczy o tym, że jakoś od tego momentu nie potrafię o Rosjanach mówić już normalnie, tylko przychodzi mi jedno określenie: Ruscy, bo to nie są ludzkie zachowania. Znaczy oni prawdziwie mordowali, prawdziwie znęcali się nad cywilnymi ludźmi, bo ani Bucza, ani Borodzianka nie są żadnymi miejscami stacjonowania wojska. Tam nie ma żadnej infrastruktury militarnej. Tam są malutkie miasteczka pod Kijowem, zajęte w pierwszych dniach agresji rosyjskiej na Ukrainę i dochodziło tam do znęcania się, katowania ludzi. Widziałem zdjęcia i filmy zdokumentowane przez mieszkańców tych miejscowości, świadczących o naprawdę barbarzyństwie żołnierzy rosyjskich, bo wypalane oczy choćby u jednego z mężczyzn, zdjęcia zgwałconych kobiet, pomordowane dzieci, mogiła zbiorowa, w którym było 117 ciał, 95% skrępowanych i ciał, na których było widać, że się nad nimi znęcano. Czy widziałem budynki, wieżowce 10-piętrowe, w których w środek wrzucano zupełnie świadomie tą bombę 250-tonową, wieżowce, które są zbudowane z wielkiej płyty tylko i wyłącznie po to, atakowano te wieżowce, żeby one się w całości zawaliły, żeby wszyscy, którzy tam mieszkali, po prostu zginęli. Żołnierze rosyjscy, wchodząc do miast, w pierwszej kolejności niszczyli infrastrukturę komunalną, czyli linie energetyczne, gazociągi, wodociągi, po to, żeby ci ludzie nie mieli jak tam żyć, na siłę wyrzucając ich z miast, w których oni mieszkają.
Pan widział ten ogrom zniszczeń. Jak pan tak przejeżdżał ulicami, myślał sobie pan o tym, jak ten kraj będzie wyglądał już po zakończonej wojnie, czyli on będzie potrzebował wsparcia. Jak dać wsparcie Ukrainie po zakończonej wojnie?
Rozmawialiśmy o tym też w ogóle z jednej strony i z panią premier do spraw europejskich Ukrainy, ale też z ludźmi, którzy wracają. To jest w ogóle niesamowite. Ci ludzie wracają do tych miasteczek zniszczonych i odbudowują swoje domy, odbudowują sieci energetyczne, chcą żyć tam, chcą mieszkać, nie chcą wyjeżdżać ani z tych miast, ani z własnego kraju. Ale też zarówno pani premier, jak i minister obrony mówili mniej więcej tak. Potrzebujemy wsparcia w rozminowywaniu tych obszarów odbitych, bo Miny są pozostawione w bardzo różnych miejscach. Znaleźliśmy miny w zabawkach dla dzieci, znaleźliśmy miny w pralkach pozostawionych i nieskradzionych, miny pułapki, które mają jeszcze dodatkowo szkodzić de facto cywilom. Są całe obszary, pola uprawne, Ukraina jest wielkim przecież miejscem produkcji żywności, pola uprawne zaminowane i trzeba te obszary rozminowywać. Oni proszą o wsparcie i pomoc. Oni też mówili o takim wymiarze ekonomicznym, nawet niewyobrażalnym, bo deficyt od rozpoczęcia wojny, deficyt Ukrainy miesięczny to jest 7 miliardów euro, a koszt dzienny wojny to jest 400 milionów euro. Więc oni mówią, bez pomocy państw zachodnich, bez wsparcia Unii Europejskiej, my sobie sami nie poradzimy. Znaczy prosimy was bardzo, pomóżcie nam odbudować gospodarkę, bo my chcemy być po stronie wolnej, zjednoczonej Europy, wolnych, demokratycznych państw świata, ale mamy też świadomość, że my dzisiaj toczymy wojnę w imieniu naszym i waszym. Znaczy my się bijemy, tracimy rzeczy najważniejsze, bo życie, ale jeżeli Putin wygra z nami, to on się nie zatrzyma na Ukrainie, on będzie szedł dalej, więc musicie nam pomóc, my z nim wygramy, ale dajcie nam broń i pomóżcie nam odbudować kraj. To było tak naprawdę przesłanie, które słyszeliśmy na każdym spotkaniu, a tych spotkań odbyliśmy w sumie 8 z bardzo różnymi ministrami, z szefem przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, z ministrem sprawiedliwości, z prokuratorem generalnym. Naprawdę przesłanie jednoznaczne. Wygramy wojnę, ale pomóżcie nam, bo to jest w interesie demokratycznego świata.
Tu musimy postawić kropkę w kwestii wojny na Ukrainie. Chciałem zapytać, przejść do krajowej polityki, zapytać o wybór, o przedłużenie kadencji prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Człowiek odpowiedzialny za drożyznę i za katastrofę de facto gospodarczą w Polsce, bo każdy z nas, kto dzisiaj pójdzie do sklepu, widzi, że inflacja, więc drożyzna jest większa niż ta podawana przez NBP, bo ceny podstawowych artykułów spożywczych wzrosły nie o 12-15%, tylko 20-30%, a surowców energetycznych o kilkadziesiąt procent. Ten człowiek jedyne, co powinien zrobić, to sam zniknąć z życia publicznego, a jest promowany przez liderów PiS-u, przez Kaczyńskiego, przez Dudę, przez Morawieckiego.
No tak, zgoda, panie senatorze. Natomiast ta inflacja jest wszędzie, bo jest i we Francji, i w Niemczech. Mamy kryzys na Ukrainie, mamy wojnę na Ukrainie. Oczywiście ta inflacja, ona się zaczęła przed wojną. My o tym wszyscy wiemy. Właśnie. Natomiast no, nie jest
łatwo. Inflacja, czyli podatek od biednych, tak de facto, tak powie ekonomiści bardzo często, a więc wzrost cen towarów i usług, bo żebyśmy definiowali, nie każdy zna wprost pojęcie i znaczenie tego słowa, ale te ceny rosły w Polsce tylko i wyłącznie dlatego, że PiS prowadzi politykę rozdawnictwa pustego pieniądza, pieniądza, na którego nie ma pokrycia, więc siłą rzeczy ceny towarów i usług będą rosły, zwłaszcza w tych podstawowych grupach. Oczywiście one rosną w innych krajach, tylko czasami one rosną z powodu, rosną ceny stali i widać tam drożyznę, a u nas widać w tej grupie podstawowych artykułów spożywczych.
Panie senatorze, jeśli nie Glapiński, to kto?
To PiS będzie wskazywał dokładnie jak pan prezydent Duda. Tam jest kilku dzisiaj kandydatów wymienianych w obozie PiS-u, choćby prezes giełdy papierów wartościowych, Dittel, ale ja nie jestem od tego i nie mam zamiaru wyręczać pana prezydenta Dudę. Znaczy, to on jest, ma uprawnienie konstytucyjne do wskazywania, więc niech on sobie wskaże kogoś, kto się rzeczywiście zna na polityce monetarnej i zadba o nasze finanse, o finanse każdego obywatela, o to, żeby kredyty nie drożały, o to, żebyśmy na końcu mieli ustabilizowaną wartość złotówki, bo to, że złotówka i wartość poleciała na łeb na szyję, to również odpowiedzialność rządu i prezesa NBP-u.
Senator Stanisław Gawłowski, w twoim radiu był moim, waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę.